Bajkowy Południk w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, tu Bajkowy Południk w Polskim Radiu Białystok. Wreszcie mamy ciepłą wiosnę i ochotę, by bawić się na świeżym powietrzu. Możemy na przykład zorganizować piknik artystyczny, bo przecież każdy z nas może poczuć się artystą. Co myślą o tym słuchacze Bajkowego Południka? Kto to taki artysta?
Artysta powinien mieć wyobraźnię. Powinien coś wymyślić, żeby najpierw narysować, kupić dobre farby, sztalukę jakąś dobrą, kupić beret i płaszcz taki biały jak w aptece.
Artysta to jest ktoś taki, który maluje na takim dużym obrazie. Trzyma w ręce pędzelek.
Artysta to taki pan, który rysuje farby, ma w ręku.
Trzeba potrafić malować. Trzeba mieć jeszcze belet. No bo belet jest stworzony do malowania. Artysta musi być w belecie. Po prostu.
Beret. Okazuje się, że to bardzo ważny element wyposażenia artysty. A ja dotąd myślałam, że głównie farby, kredki, pędzle. A jednak beret. Nic straconego. Jeśli komuś brakuje tylko beretu do tego, by poczuć się artystą, no to podpytajcie rodziców, dziadków, może gdzieś w szafie chowają takie okrycie głowy. A jak już mamy beret, to czas podjąć wyzwanie i zmierzyć się z prawdziwą sztuką. Co to takiego sztuka?
Według mnie sztuka to jest malowanie jakiegoś obrazku. Można malować farbami. Kletkami, mazakami.
My w szkole robimy arcydzieła takie małe. My robiliśmy w szkole pingwina, bibuły.
Byliśmy z przedszkolem w galerii. Jeden chłopiec, Jaś, mi malował na tej ręce białej takie coś. To była sztuka.
Sztuka to jest coś takiego, że trzeba się do tego przyłożyć. Malowanie, rzeźby, rysowanie.
Najczęściej, kiedy chcemy rysować, siadamy przy biurku, rozkładamy papiery na podłodze albo od czasu do czasu w plenerze. My już za chwilę odwiedzimy pracownię malarską Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku. Oczywiście będzie też spotkanie z książką, nasz cykl do słuchania, do czytania, Lemoniadowy ząb Renaty Piątkowskiej, wydawnictwa BIS, a Bajkowy Południk w Polskim Radiu Białystok do 12.30. Witamy Olga Gordiejew i Paweł Antosiewicz.
Bajkowy Południk w Polskim Radiu Białystok.
Sztuka towarzyszy człowiekowi, odkąd pojawił się na świecie. To sposób na to, by zachwycić, wzruszyć, a czasami by zrelaksować się i odpocząć. W Młodzieżowym Domu Kultury spotykają się młodzi artyści, którzy lubią rysować, nie przepadają za tym, by opowiadać o tym, co rysują. Niektórzy nie mogą się zdecydować, czy bardziej lubią na przykład kosmos, czy zajęcia plastyczne, ale na szczęście udaje się to pogodzić, kiedy można stworzyć własne wyobrażenie planet z Układu Słonecznego na przykład.
Układ Słoneczny to Słońce i planety. Ma kształt chyba eliptyczny, który można porównać do kształtu jajka. Słońce to jest wielka gwiazda, Merkury nie ma atmosfery, za to Wenus ma wulkany. Ziemia to nasza planeta, gdzie żyjemy. Na Księżycu wylądował Neil Armstrong. Układ Słoneczny powstał 4 miliardy lat temu. A moja praca przedstawia Układ Słoneczny, taki, gdzie można stworzyć planety w swojej wersji i gdzie migoczące planetoidy są super. Układ Słoneczny jest bardzo fajny.
Jakich kolorów używasz?
Najbardziej do kosmosu przydatny jest czarny, fioletowy, czerwony, a nawet biały, który może udawać gwiazdy w naszym centralnym Układzie Słonecznym. Pozdrawiam, Tymek.
Jak masz na imię?
Marlena.
Co to jest?
Mona Lisa. Malowanie sprawia mi frajdę.
A ile ty masz lat?
6. Czasami na stole, i na podłodze. Rysujemy i malujemy pastelami, farbami. Rysowaliśmy smoki, panią Wiosnę. Nasza pani Wiosna ma sukienkę niebieską.
A na niej?
Kwiaty, motylki, a włosy ma z jednej strony żółte, a z drugiej takie różne kolory.
Kornelia nie lubi rozmawiać, Livia też nie lubi mówić. Jak większość artystów sztuk wizualnych, lepszy dzień jest z malowaniem?
Tak.
Milena.
Od urodzenia lubiłam rysować. Czarny i jaskrawo-zielony.
Ignacy. Chciałem się doskonalić w rysunku, w malowaniu, bo na początku mi w ogóle to nie wychodziło i chciałam poprawić swoje umiejętności.
Wybrałam sobie temat od astronauty, która 15 lat obserwowała Księżyc i nagle coś nazwała dziwnego.
To będzie praca w ołówku?
Cienkopisem.
Czemu warto takim aktywnościom się oddawać?
Bo to jest ogromna przyjemność
i wspaniały relaks.
Jak się siada do stołu z rodziną, tak można usiąść do jednej kartki i każdy chyba z grze maluje coś w swoją stronę. I nie trzeba się zastanawiać nad tym, że ma być jakiś efekt, jakiś obraz, tylko czasami takie spontaniczne, wspólne malowanie razem jest fajne i nie wiadomo potem, gdzie obraz ma górę, gdzie dół, ale jest przyjemnie spędzony czas wspólnie. My to lubimy, tak robimy na zajęciach też, że czasami w 10 osób siadamy wokół wielkiego papieru i coś robimy razem.
Końcówki kredek pewnie poznajdujemy w domu. Nie do końca wymalowane farby. Z każdej techniki możemy skorzystać?
Z każdej. Co więcej, może trzeba spróbować w końcu pomieszać techniki i wszystkie te rzeczy, co znajdziemy, spróbować przenieść na jedną kartkę, pomieszać i pastele, i farby, i kredki woskowe. Albo można namalować coś farbami, poczekać, aż praca wyschnie i dopiero potem sobie narysować coś na wierzchu jeszcze markerami.
Koniec wiosny, początek lata to jest też taki moment, gdzie wszyscy tęsknimy za plenerami, wychodzimy na łąki, spędzamy dużo czasu na świeżym powietrzu. Właściwie ptaki słychać od rana do późnego wieczora. Czyli możemy też im zadedykować swoje prace. Pomysły na ptaki mogą się wziąć z różnego ułożenia dłoni na kartce.
Tak, to jest jeden w ogóle z moich ulubionych tematów. Ptaki pod każdą postacią i we wszystkich technikach. Jedno z takich moich ulubionych zadań to jest to, że wklejamy głowę prawdziwego ptaka, a resztę sobie dorysowujemy z wyobraźni, trzymając się tylko zasad, że 2 skrzydła, 2 nogi. Wtedy jest jakby taki punkt wyjścia z natury i rozkręca nam się to dowolnie.
Głowę takiego ptaka wycinamy z kolorowego czasopisma.
Czasem ksera robimy, czasem znajdujemy w gazetach. Wycinamy, naklejamy. Jak nie mamy takich zdjęć, to czasami jest tak, że ja rysuję dzieciom głowy. To takie rysowanie, które może być zabawą.
Warto do takich artystycznych zabaw angażować grupę ludzi?
Ja to bardzo lubię. Cała radość tej pracy tutaj z dziećmi jest w tym, że my to robimy razem. Jedna rzecz, że to jest przyjemność przebywania, a druga, że taka praca daje też taką naukę empatii, że patrzymy, kto jak maluje, musimy się w jego obraz jakoś wpisać. pisać, nie zamazywać mu, tylko korzystać z jego kolorów, z jakiegoś przypadku, który powstanie.
Coś dopowiedzieć, uzupełnić.
Tak, myślę, że gdybyśmy tyle czasu poświęcali na malowanie, ile na naukę pisania, to byśmy byli wspaniałymi artystami. To jest po prostu bardzo rozwijające i uczy abstrakcyjnego myślenia, i uczy precyzji, i pogłębia zdolności manualne. Jest mnóstwo plusów, które wynikają z malowania, z twórczej zabawy, z plastyką w ogóle.
Do aktywności twórczych przekonywała Martyna Dworakowska, plastyczka, scenografka, związana nie tylko z Młodzieżowym Domem Kultury, ale też Akademią Teatralną. A co zrobić, by stworzyć plenerową wystawę? Wystarczy nam, jeśli nie mamy ogródka, balkon, sznurek, nawet taki, na którym mama wiesza pranie, będą potrzebne spinacze do przypinania naszych dzieł. Już za chwilę nasz cykl do słuchania, do czytania.
Mijam po drodze domy, które mi nic nie mówią. Szukam miejsc, które znam. Idę wciąż przed siebie, by odnaleźć ciebie. Znowu chcę zdobywać świat. Jak w niebie, poczuć się jak w niebie. Chcę poczuć się jak w niebie, gdy będziesz blisko mnie. W chmurach, z tobą tańczyć w chmurach. Chcę z tobą tańczyć w chmurach, przetańczyć cały dzień. Chociaż nie mieliśmy okazji, żeby spotkać się. Tak wiele godzin przegadanych mamy już. Bo znajomości wirtualne normą stają się. To nie tak miało być, przecież wiesz. Pojedźmy na Mazury, zdobądźmy razem góry. Chodźmy tam, gdzie świata kres. Biegnijmy tak przed siebie, by poczuć się jak w niebie, by zobaczyć jak to jest. Jak w niebie, poczuć się jak w niebie. Chcę poczuć się jak w niebie, gdy będziesz blisko mnie. W chmurach, z tobą tańczyć w chmurach. Chcę z tobą tańczyć w chmurach, przetańczyć cały dzień. Chociaż nie mieliśmy okazji, żeby spotkać się. Tak wiele godzin przegadanych mamy już. Bo znajomości wirtualne normą stają się. To nie tak miało być, przecież wiesz. Jak w niebie, poczuć się jak w niebie. Poczuć się jak w niebie, gdy ktoś blisko jest. W chmurach, głowę nosić w chmurach. Głowę nosić w chmurach i kogoś obok mieć. Chociaż nie mieliśmy okazji, żeby spotkać się. Tak wiele godzin przegadanych mamy już. Bo znajomości wirtualne normą stają się. To nie tak miało być, przecież.
Bajkowy południk w Polskim Radiu Białystok.
W naszym cyklu do słuchania, do czytania sięgamy po historię, która przytrafić się może każdemu ze słuchaczy bajkowego południka. Nagle zaczyna nam się ruszać przedni ząb, potem wypada, jak to mleczak. Niektórym zdarza się jednak, że taki ząb wypada wprost do szklanki z lemoniadą. Co dzieje się dalej? Odpowiedź znajdziemy w książce Renaty Piątkowskiej Lemoniadowy ząb.
Co jak co, ale zęby nie powinny się wiercić i kołysać na wszystkie strony. Nie tego się człowiek po nich spodziewa, gdy chce sobie porzuć gumę albo poobgryzać paznokcie. Jak tu z takim chwiejącym się zębem schrupać landrynkę, skoro on nawet przy budyniu nie może złapać równowagi? Szczerze mówiąc, miałem już dość mojego zęba, który od kilku dni nie umiał się zdecydować, czy zostać w buzi, czy wypaść z niej raz na zawsze. Wahał się tak do piątku, bo w piątek wieczorem ząb pływał w szklance z lemoniadą, a ja byłem szczerbaty. Wszystko oczywiście przez Ryśka. Rysiek to mój młodszy brat i mam przez niego same kłopoty. Tym razem było tak. Najpierw przewrócił swój pokój do góry nogami, by odszukać jakąś starą, pogiętą tubkę z klejem, a potem powiedział: chcę przyklejać obrazki, a tej tubki nie da się otworzyć. Zakrętka trzyma mocno jak nie wiem co. Założę się, że ty też nie dasz rady. O co się założysz? Spytałem. O zająca z czekolady. Wypalił bez namysłu. Skoro tak, to musiałem pokazać smarkaczowi, kto jest mistrzem w otwieraniu tubek. No i zanim pomyślałem, złapałem zakrętkę w zęby, dobrze przytrzymałem i przez chwilę mocowałem się z tubką. Coś tam lekko drgnęło i zając z czekolady był już prawie mój, gdy nagle poczułem w ustach jakiś dziwny smak i dokuczliwe pulsowanie. Chwyciłem stojącą obok szklankę z lemoniadą i pociągnąłem spory łyk. Nieprzyjemny smak zniknął, za to w szklance pojawił się lekko zakrwawiony, mały, biały ząb i powoli opadał na dno. W jednej chwili zrozumiałem, co się stało i moje kolana zrobiły się miękkie, jak gąsienice. Zanim zdążyłem wsadzić palec do buzi, język już był na miejscu katastrofy. Tak, tam gdzie jeszcze rano kołysał się mój przedni ząb, była wielka, obolała dziura. Jeju! Wrzasnąłem. Przysłoniłem usta dłonią i na migi pokazałem wszystkim ząb na dnie szklanki. Pierwsza była przy mnie mama. Marcinku, straciłeś mleczaka. Płukasz, synku, gdzie cię boli. Sprawdzę tylko, czy wszystko w porządku. Powiedziała, a w mojej buzi zaroiło się od jej zwinnych palców. Opukała wszystkie zęby, zbadała podniebienie, a na koniec pobawiła się chyba moimi migdałkami. Wreszcie stwierdziła: wypadła ci górna jedynka. Wszystko będzie dobrze, kochanie. Niedługo wyrośnie tam piękny, stały ząb. Już ja tego dopilnuję. Zapewniła i ucałowała mnie w czubek głowy. Skoro moja mama tak mówi, to na pewno tak będzie, pomyślałem sobie, bo mama jest dentystką i zna się na zębach jak nikt. Ona już tak ma, że jak zobaczy na przykład konia, to najpierw sprawdzi, czy ma dobry zgryz. Zresztą co tam koń? Mama nawet na wywiadówce, zamiast pytać o moje oceny, skupiła uwagę na siekaczach wychowawczyni. Może to i lepiej, bo oceny były takie sobie. Przez chwilę zapomniałem o moim zębie, który pływał w lemoniadzie, ale natychmiast przypomniał mi o nim dziadek. Klepnął mnie mocno w plecy, wypuścił z fajki kłąb dymu i zawołał: oho, mój wnuk traci już mleczaki. Jeszcze chwila, a posypie mu się wąs. Zaraz potem swoje 3 grosze dorzucił Rysiek. Marcin jest szczerbaty i nie będzie umiał powiedzieć żrrr, zabrzęczał. A gdy patrząc na niego, popukałem się znacząco w czoło, wrzasnął: no to powiedz, żaba żuje żelki, no powiedz. A ja bałem się sprawdzić, czy potrafię, bo ten smarkacz mógł mieć rację. Na samą myśl o tym, że będę seplenił, a potem, jak twierdził dziadek, urosną mi wąsy, rozbolała mnie głowa. I choć tata zapewniał, że wszystko będzie dobrze, bo w miejsce mleczaków wyrosną mi piękne, mocne zęby, to i tak czułem się okropnie. Czarne myśli latały mi po głowie jak natrętne muchy. Może i tata ma rację? Ale on jest duży i silny, wszystko potrafi zrobić i nikogo się nie boi. Ma duże zęby, które się nie kiwają i nie wpadają mu do lemoniady. Ale ja nie jestem taki jak tata. Ze mnie wszyscy będą się śmiali, że jestem szczerbaty i pewnie już zawsze będę mówił: zabazuję zelki. Wsadziłem język do dziury po zębie, bo uznałem, że jestem nieszczęśliwy i nikt mnie nie rozumie. Wtedy do kuchni weszła babcia. Nie wiem, jak to się dzieje, ale ona nawet nie patrząc na mnie, wie, o czym myślę. Wie też, jak przepędzić z mojej głowy czarne myśli, dokuczliwe jak muchy. Tym razem wystarczyło, że powiedziała: no rozchmurz się, wnusiu, i szykuj na wizytę. Wypadł ci mleczny ząbek, więc w nocy zjawi się u ciebie zębowa wróżka. Zastanów się dobrze, co chciałbyś od niej dostać. Co takiego? Czy ja dobrze usłyszałem? Przyjdzie do mnie jakaś zębowa wróżka i przyniesie mi prezent? Pytałem zaskoczony. No przecież mówię. Dasz jej swój ząb i dostaniesz coś w zamian. Pomyśl tylko, co byś chciał. Jak to co? Najbardziej ze wszystkiego na świecie chciałbym dostać betoniarę. Taką na gumowych kołach z otwieranymi drzwiczkami i skręcącym się zbiornikiem na beton. Myślisz, babciu, że to się da zrobić? Że wróżka będzie chciała się zamienić i da mi betoniarę za lemoniadowego zęba? Patrzyłem na babcię z niedowierzaniem. Dlaczego mówisz, że on jest lemoniadowy? Przecież to mleczny ząb, zdziwiła się babcia. Mleczaki to te zęby, które wpadną do mleka, a on wleciał do lemoniady, więc jest lemoniadowy. Byłem zdziwiony, że muszę tłumaczyć rzeczy tak oczywiste. Babcia pokręciła głową z powątpiewaniem i powiedziała: tak czy siak, włóż ząb pod poduszkę, a rano, kto wie, może znajdziesz tam betoniarkę. I to była pierwsza dobra wiadomość tego dnia. Druga była taka, że schowałem się w łazience i powiedziałem cichutko: żaba żuje żelki. No i udało się. Byłem szczerbaty, ale nie sepleniłem. Wieczorem przyniosłem ząbek do łóżka. Musiał się czuć nieswojo na wielkim białym prześcieradle, więc pocieszyłem go trochę. Nie martw się, babcia mówiła, że w nocy zabierze cię wróżka. Ona z jakiegoś powodu uwielbia takie zęby. Podobno ma skrzydełka i jest niebieska. Spodoba ci się, zobaczysz. Zapewniłem i wsunąłem go pod poduszkę. Potem ułożyłem się wygodnie, naciągając pierzynę po samą brodę. Ale sen nie nadchodził. Coś mnie uwierało w głowę i mógłbym przysiąc, że to był ten ząb. Przypomniała mi się księżniczka, która miała pod materacem ziarnko grochu. Jej też było niewygodnie, a groszek przeszkadzał zasnąć. A zresztą kto wie, jak tam było naprawdę. Może ona, tak jak ja, leżała na swoim mlecznym zębie? Może też czekała na betoniarę? A potem do bajki przyplątał się ten zielony groszek, żeby nie było, że księżniczka jest szczerbata? Pytania kłębiły się w głowie, poduszka gniotła mnie jak nigdy, a język pracowicie omiatał dziurę po zębie. I wtedy ją zobaczyłem. Krążyła nad moim łóżkiem, jakby czegoś szukała. Musiała być lekka jak piórko, skoro przeźroczyste, delikatne jak uważki skrzydełka unosiły ją w powietrzu. Wreszcie przysiadła na krawędzi biurka i majtając nogami, cienkimi jak frędzelki, rozglądała się dokoła. Obserwowałem ją spod przymkniętych powiek. Niby wiedziałem, że ma się zjawić tej nocy, ale nie mogłem uwierzyć, że prawdziwa wróżka siedzi sobie tuż obok, fika nogami i drapie się różdżką po plecach. Przestałem się wiercić i leżałem cichutko, żeby jej nie spłoszyć.
Czytał Artur Barciś. Co wyniknie ze spotkania z wróżką zębuszką i czy ona jest prawdziwa, czy tylko wymyślona, może wyśniona? Przekonamy się o tym już za tydzień. Do usłyszenia!